Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest dr Łukasz Wyszyński, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski otrzymuje rocznie 100 tysięcy dolarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, od rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Takie rewelacje ujawnia holenderski dziennik NRC. Jak to może wpłynąć na przyszłość Radosława Sikorskiego w polskiej polityce? Na razie te informacje różne związane m.in. z tym wynagrodzeniem i z jego dosyć bulwersującymi wypowiedziami na jego przyszłość polityczną jeszcze nie wpłynęły. A czy sądzi pan, że te nowe rewelacje mogą jakoś to zmienić?
Znaczy dwa elementy. Po pierwsze, poczekajmy, jak ta sprawa ostatecznie się zakończy, to znaczy jaki stan faktyczny zostanie potwierdzony, ale gdybyśmy założyli, że rewelacje tutaj holenderskich mediów są prawdziwe, to niewątpliwie to będzie jeden z elementów, który w ostatnim czasie, tak jak pan redaktor zauważył, jednak negatywnie oddziaływują na wizerunek Radosława Sikorskiego. W tym kontekście trzeba podkreślić, że finansowanie przez różne podmioty państwowe, pozapaństwowe polityków na całym świecie jest zjawiskiem, które występuje od lat. To jest to, jeżeli to finansowanie nie jest w jakiś sposób podane szerzej do opinii publicznej, i wychodzi właśnie na jaw na przykład po kilku latach. Bo tutaj od razu powstają pytanie, czy to było wykonywanie jakiejś pracy, czy to było wykonywanie określonych ekspertyz, czy może lobbowanie za pewną polityką. Jeżeli tak, to czy ta polityka była zgodna po pierwsze z linią ugrupowania, które się prezentuje, a dalej na przykład, czy nie dochodziło tutaj do potencjalnych konfliktów interesów, więc ta sprawa moim zdaniem w kontekście właśnie też wypowiedzi, które padały w przestrzeni publicznej pana Radosława Sikorskiego w ostatnim czasie, raczej w tej chwili negatywnie oddziaływuje i na jego wizerunek, i potencjalnie na jego pozycję na scenie politycznej.
Ale chyba nie widzą tego jego koledzy partyjni, bo na przykład Tomasz Siemoniak mówi tak, ja mam o nim bardzo dobre zdanie, podziwiam jego kontakty światowe, jest chyba obok Donalda Tuska politykiem polskim, który ma najlepsze kontakty w świecie. Czy politycy tak doświadczeni nie widzą, że opinia publiczna, bo były takie badania, gdzie większość badanych opowiedziała się o tym, że Radosław Sikorski powinien odejść z polityki, to nie widzą takiego zagrożenia dla swoich formacji, szczególnie przed wyborami?
Musimy sobie zdawać sprawę, że pozycja polityczna poszczególnych członków ugrupowań na polskiej scenie politycznej, ale także nie w Polsce, tylko szerzej w wymiarze międzynarodowym jest bardzo różna. Radosław Sikorski jest postacią po pierwsze bardzo wyrazistą, postacią, która ma bardzo bogaty dorobek polityczny. My musimy sobie zdawać sprawę, że jest to postać, co do której, jeżeli nie będzie sformułowanych jednoznacznych zarzutów, jeżeli jego działania, jego wypowiedzi nie będą w dłuższej perspektywie negatywnie oddziaływały na ugrupowanie polityczne, które reprezentuje, to raczej kierownictwo partii, czy też właśnie prominentni politycy Koalicji Obywatelskiej w pierwszej linii będą raczej stawali w jego obronie. Tutaj chciałbym nawiązać do tego, że pan Radosław Sikorski na pewno też będzie starał się z tej sytuacji jakoś wytłumaczyć i podejrzewam, że od tego, w jaki sposób ta sprawa będzie ewoluowała, ostatecznie kierownictwo partii będzie podejmowało decyzję, na ile właśnie członka swojej partii bronić, a na ile właśnie coraz szerzej odcinać się od jego wypowiedzi.
Sikorski pisze, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w jego oświadczeniu majątkowym złożonym w parlamencie i tutaj zapewnia, że jego głosowania w Parlamencie Europejskim w żaden sposób nie wpływały na jego aktywność, ale tutaj mamy jeszcze jeden wątek. W listopadzie ubiegłego roku właśnie na konferencję Sir Bani Yas, tutaj właśnie w związku z tym pan Radosław Sikorski otrzymuje te pieniądze za doradztwo przy tej konferencji. Tą konferencję odwiedził niejaki Siergiej Ławrow i jak podaje Polskie Radio 24, w tym samym czasie, jak wynika z dokumentacji Parlamentu Europejskiego, był tam również Sikorski. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają taką politykę wobec Rosji, raczej im jej, można powiedzieć, w pewien sposób sprzyjającą, a nasza racja stanu jest inna. Czy taki polityk powinien w takich imprezach uczestniczyć, gdzie jest taki polityk jak Siergiej Ławrow?
Znaczy powiem tak, no, tutaj jakby pozwolę sobie odnieść się do dwóch kwestii. Zacznę od tej drugiej, bo ona jest pierwsza. Oczywiście, że polscy politycy z uwagi na sytuację geopolityczną, tak jak pan wspomniał, to w jaki sposób w tej chwili definiujemy nasze bezpieczeństwo, powinni być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o branie udziału w jakichkolwiek pośrednich i bezpośrednich wydarzeniach, w których strona rosyjska jest zaangażowana. I to jest jakby jedno, ale drugi element jest taki, i który pan podniósł, jest bardzo ważny, że no na tą kwestię no trzeba patrzeć oczywiście w jakimś szerszym obrazie, bo widzimy, że państwa Bliskiego Wschodu no, nie od wczoraj, tylko już od dłuższego czasu właśnie w różny sposób, w sposób finansowy, instytucjonalny, zapraszając, wspierając inicjatywy wielu europejskich polityków.
No mamy tutaj wielką aferę w Parlamencie Europejskim, około 60 milionów dolarów łapówek, pieniądze w reklamówkach u znaczących parlamentarzystów europejskich, prawda?
No właśnie, tutaj będziemy mieli na pewno będziemy mieli dalszy ciąg tej sprawy, bo o ile będą na przykład potwierdzenia sytuacji, że dochodziło do przestępstw i będą te osoby postawione w stan oskarżenia, będzie miało to bardzo negatywne dla nich konsekwencje polityczne i na pewno osłabi też jakby wizerunek polityków na szczeblu europejskim, ale z drugiej strony wracam do tego, o czym mówiłem na samym początku, no musimy sobie zdawać sprawę, że państwa, firmy, organizacje, które no chcą osiągnąć coś w przestrzeni międzynarodowej, tego typu działalność prowadzą. Problem polega na tym, że czym innym jest działalność lobbystyczna, wspierająca, o której wiemy, która jest jakby podawana szerzej w opinii publicznej. No zawsze należy sobie zadawać pytanie, na ile jest to zgodne, na ile to jest zbieżne właśnie z naszymi interesami strategicznymi. Więc jakby na ten kontekst myślę, że trzeba właśnie spojrzeć szerzej w kontekście tego, co pan redaktor powiedział, czyli jakby tego zamieszania w ogóle wokół kontaktów biznesowych pomiędzy państwami, mówiąc bardzo szeroko, z Zatoki Perskiej, a politykami europejskimi, no czego tak naprawdę dowodów w ostatnich miesiącach mieliśmy aż nadto.
Mamy chyba szerszy kontekst, bo ta afera w Parlamencie Europejskim, można powiedzieć, że to jest afera korupcyjno-szpiegowska, bowiem tam mamy służby specjalne z państw, między innymi Magrebu, czyli z Maroko i no różne perturbacje wokół tego. Zobaczymy, jak ta afera będzie się rozwijała. Ale tutaj tak w kontekście jeszcze Rosji, to w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, by odciął się od swojej błędnej, obłędnej polityki, jaką według premiera prowadził on wobec Rosji. Donald Tusk milczy. Od dłuższego czasu kreuje się, i tak samo jak i Platforma Obywatelska, na ugrupowanie, które no, robiło bardzo dużo, żeby zabezpieczyć Polskę energetycznie. Tutaj odrzuca w ogóle kompletnie te zarzuty. Jak pan to odbiera, jak pan to czyta, czy były premier Donald Tusk to zrobi, czy nie?
Znaczy powiem tak, na pewno Koalicja Obywatelska i pan Donald Tusk no, przyjmują tutaj strategię polityczną, no, która jest uwarunkowana tak naprawdę tym, że jesteśmy w roku wyborczym. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy przeszło rok temu, no, wskazywaliśmy, że temat dotyczący tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska, czy też szerzej rządząca wtedy koalicja prowadziła politykę wobec Federacji Rosyjskiej, będzie po pierwsze przez Zjednoczoną Prawicę wykorzystywany jako zarzut w kampanii wyborczej. No i Koalicja Obywatelska musi przygotować na to określoną linię obrony. No i widzimy, że w tym momencie starają się po prostu ten temat, znaczy może nie tyle zbagatelizować, co starają się po prostu go potraktować wymijająco, tak naprawdę wskazując pewne punktowe działania, które miałyby jakby przeczyć generalnej tezie. No musimy tutaj też jakby, znowu, pozwolę sobie się odwołać do szerszego obrazu. Znaczy no, w tamtych latach generalnie nastroje w Europie były takie, żeby jednak budować pewne porozumienie z Federacją Rosyjską, chociażby w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. I Polska oczywiście była państwem, która można powiedzieć od zawsze podnosiła, że jest to obarczone największym ryzykiem, no ale wpisywaliśmy się częściowo w tą politykę europejską, więc na pewno pan Donald Tusk będzie starał się robić wszystko, żeby w tym momencie pokazywać, że te zarzuty są nietrafione i będzie starał się pokazywać wszystko, że podejmował działania, żeby to bezpieczeństwo energetyczne Polski zwiększyć, a strona Zjednoczonej Prawicy będzie pokazywała elementy, że no, jest bardzo duża różnica między tym, jak polityka była prowadzona, a jak na przykład prowadzona jest dzisiaj, a przede wszystkim też jakby no, będzie to łączone z obecnie trwającą wojną na Ukrainie.
Wiele rzeczy może być łączonych. Właśnie to wszystkie pytania są w kontekście również wyborów, które się zbliżają. Pan mówi o tym, że będą zarzuty Prawa i Sprawiedliwości wobec tej polityki, którą prowadził Donald Tusk. Donald Tusk odpowiada też próbami cenzury, choć chce zakazać emisji jednego z filmów, który został wyprodukowany w Telewizji Polskiej. No, pojawiają się jakby też wątki regionalne, bo wczoraj poseł Kacper Płażyński postawił taką tezę, że marszałek województwa Mieczysław Struk jest rusofilem. Ta sytuacja na Ukrainie będzie miała poważny wpływ na to, co się dzieje w Polsce i co się będzie działo i na wybory?
Znaczy powiem tak, naturalnie temat, który ogniskuje nasze bezpieczeństwo narodowe, no będzie przedmiotem kampanii wyborczej. Wydaje mi się jednak, że partie polityczne, ich strategie polityczne, w jaki sposób po pierwsze zmobilizować swój elektorat, żeby do wyborów poszedł, po drugie, żeby w jak największym stopniu przekonać osoby niezdecydowane, w tym przypadku powinien jednak być ukierunkowany na działania pozytywne, pokazujące, co my zrobiliśmy, co my będziemy kontynuować, co my zrobimy, kiedy będziemy mieli do tego określone instrumentarium, żeby Polakom zapewnić bezpieczeństwo, ponieważ no, Polacy, można powiedzieć, z tytułu wojny odczuli zarówno skutki ekonomiczne, odczuli skutki społeczne. No, wojna położyła się cieniem na poczucie naszego bezpieczeństwa, więc w tym momencie, ze względu na to, że niedługo już przed nami rocznica trwania tej wojny, oczekujemy raczej pozytywnych komunikatów niż negatywnych. Nie jestem przekonany, czy strategia polityczna po którejkolwiek ze stron pokazująca, jakie błędy popełnił bądź popełnia zdaniem oponenta w tej chwili adwersarz polityczny, no jest tak naprawdę obliczone na to, żeby kogoś przekonać. No może ewentualnie tylko utwierdzić swój elektorat w tym, że trzeba jakby pozostać przy swoich bieżących sympatiach politycznych. Podsumowując, no ja osobiście odradzałbym budowanie kampanii politycznej w tej chwili w aspekcie wojny na Ukrainie. Na kwestiach negatywnych raczej pokazywałbym, jakie działania podejmujemy bądź chcemy podjąć, żeby bezpieczeństwo polskie zwiększyć i żeby ustabilizować sytuację w regionie.
No to Marek Belka, jeden z, można powiedzieć, takich guru opozycji, niedawno powiedział tak: węgiel jest, katastrofy z ogrzewaniem nie ma, z brakiem prądu nie ma, Polska nie zmierza ku recesji. Jeszcze powiedział takie znamienne słowa: opozycja jest słaba organizacyjnie i intelektualnie, nie może się ogarnąć, nie ogarnęła się co do jednej listy. Widzi pan jakiś powód, czy tutaj może nie jest tym powodem właśnie Donald Tusk, który no, autorytarnie chciałby zarządzać opozycją i opozycja, przedstawiciele opozycji mówią, że no, nie chcieliby, żeby Donald Tusk był liderem, bo w efekcie chodzi o pieniądze.
Znaczy, pieniądze to jest jakby jeden z elementów. No, drugi z elementów jest takim, że na pewno Donald Tusk, będąc liderem, miałby przede wszystkim największe przełożenie. Gdyby Koalicja Obywatelska doszła do władzy, no to zdecydowałby o obsadzeniu tych kluczowych ministerstw. A co za tym idzie? No, wszyscy potencjalni koalicjanci musieliby jakby zgodzić się na tą słabszą, czy też bardziej asymetryczną rolę. To jest oczywiście w polityce i w tym polityce polskiej znane od lat, ale musimy pamiętać, że do momentu, kiedy mamy taką, powiedzmy, czerwoną linię przed wyborami, to każde z ugrupowań, nawet jeżeli jest w szeroko pojętej grupie partii opozycyjnych, będzie starało się zaakcentować swoją odrębność. Będą zamawiać sondaże, będą pokazywać, że nie wejdą z kimś do koalicji, będą pokazywać, że czyjeś przywództwo jest błędne, ponieważ w jak największym stopniu będą chcieli oszacować swój potencjał, mówiąc kolokwialnie, policzyć szable, do tego, żeby ich pozycja negocjacyjna potencjalnej przyszłej koalicji była jak największa. Dwa, no żeby tak naprawdę ten próg wyborczy przekroczyć albo samodzielnie, albo w koalicji, no bo koalicja, znaczy bo tak, do koalicji może dojść już po wyborach, żeby zawiązać rząd, no albo właśnie partie będą starały się połączyć. No w tej chwili trzeba powiedzieć, że na opozycji trwa bardzo ostra gra polityczna i każdy chce jakby rozepchnąć się jak najbardziej, żeby pokazać z jednej strony swoją odrębność, no z drugiej strony udowodnić, że ma jak największe poparcie, a tym samym jakby zmniejszyć tą asymetrię względem właśnie Platformy Obywatelskiej i pana Donalda Tuska.
To krótko jeszcze tak podsumowując ten ubiegły, mijający tydzień Hanna Gill-Piątek odeszła z partii Szymona Hołowni i trafi do Platformy Obywatelskiej, a czy to zwiastuje koniec ugrupowania Szymona Hołowni 2050?
Znaczy powiem tak, ta kampania wyborcza będzie przełomowa dla pana Szymona Hołowni i dla jego ugrupowania. No wiele sondażów pokazuje, że utrzymuje on pewne stabilne poparcie, ale jest ono niższe niż to było w momencie, kiedy tworzył swój ruch i można powiedzieć wchodził do świata polityki. Jeżeli nie ustawi się przed wyborami w jakiejś sensownej koalicji albo nie przyjmie jakiejś jednoznacznej linii, która będzie zrozumiała dla jego wyborców, no to spodziewam się, że odejść z jego ugrupowania, z jego ruchu może być coraz więcej, ponieważ osoby będą też kalkulowały, gdzie mają szansę dalej być aktywne politycznie. No na ten moment uważam, że jakby ugrupowanie i sam pan Szymon Hołownia jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi i o sytuację na opozycji i w kontekście zbliżających się wyborów.
Krótko jeszcze, panie doktorze, na temat wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Europie Zachodniej, Londyn, Paryż, Bruksela, Rada Europejska, Parlament Europejski, słowa, dużo słów, między innymi w sprawie przekazania samolotu, w sprawie szkoleń pilotów, ale prezydent Francji Emmanuel Macron mówi, że nie wyklucza wysłania myśliwców na Ukrainie w pewnym momencie, ale takie samoloty nie są obecnie priorytetem wojskowym. To są słowa prezydenta Macrona i zakończenie jakby tej wizyty, czyli spotkanie z prezydentem Dudą. Co to oznacza? I jak pan podsumuje krótko tą wizytę Wołodymyra Zełenskiego na Zachodzie?
Przede wszystkim cały czas pokazywanie, że na Zachodzie jest grupa państw, które wspierają Ukrainę i można powiedzieć, komunikat jest jasny. Wsparcie ze strony Ukrainy, znaczy ze strony Zachodu dla Ukrainy jest. Mamy cały czas pewne różnice, jeżeli chodzi o zakres tego wsparcia. Prezydent Ukrainy w tym momencie gra przede wszystkim o najbardziej pilne potrzeby, no, które mają...
A czy to nie jest, panie doktorze, krzyk rozpaczy, bowiem zbliża się potężna, już niektórzy mówią, że zaczęła się potężna ofensywa Rosji?
Znaczy powiem w ten sposób, bo mamy oczywiście sygnały, że albo się rozpoczęła, albo rozpocznie się w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu dni, to w tym momencie sprzęt, który by zapadały decyzje, że ma być przekazany, i tak nie będzie w stanie bardzo szybko wejść na pole walki. W tej chwili już to, co Zachód przekazał, to jest to, czym dzisiaj Ukraina będzie musiała się bronić przed potencjalną nową ofensywą. Te rozmowy, które są prowadzone, dotyczą tak naprawdę tego, co może się wydarzyć na polu bitwy za kilkadziesiąt dni, kilka miesięcy, a w perspektywie wdrożenia na przykład zachodnich myśliwców, może nawet dopiero w przyszłym roku kalendarzowym.
Trudna sytuacja, oby bardziej optymistycznie to wszystko zabrzmiało niebawem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.